Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Rafał Łuszczewski, polski pianista, szopienista, pedagog, propagator muzyki Fryderyka Chopina na świecie, wystąpił ostatnio w Australii. W Canberrze pianista zagrał recital w Wesley Music Center, gdzie zaprezentował wybrane dzieła polskich kompozytorów, m.in. Chopina, Szymanowskiego, Friedmana, Paderewskiego. Oprócz recitalu na terenie polskiej ambasady w Canberrze, a także konsulatu RP w Sydney, właśnie z takim wachlarzem wspaniałych dzieł artysta uświetnił uroczystości zorganizowane z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Rafał Łuszczewski zadebiutował na światowych estradach w wieku 16 lat z orkiestrą Tokyo Symphony Orchestra. Od 2001 roku jest wpisany jako artysta Steinwaya na prestiżową listę pianistów w Nowym Jorku. Od początku działalności koncertowej Rafał Łuszczewski umieszczał w swoim repertuarze dzieła polskich kompozytorów. Oprócz Fryderyka Chopina także Ignacego Paderewskiego, Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego. Na swoim koncie ma kilkanaście nagranych albumów z muzyką klasyczną. Koncertował w większości krajów Europy, Azji, obu Ameryk, a ponadto w Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i na Bliskim Wschodzie. Wystąpił w wielu prestiżowych salach koncertowych z czołowymi orkiestrami symfonicznymi na świecie. W 2018 roku wykonał koncert z okazji stulecia niepodległości Polski w Wielkiej Sali Zgromadzeń w Pałacu Narodów ONZ w Genewie. Z samym artystą miałam ogromną przyjemność rozmawiać po ostatnich koncertach w Australii, w Canberrze i w Sydney, w których to Rafał Łuszczewski zaprezentował najbardziej znane dzieła polskich kompozytorów. We wszystkich trzech koncertach do polskiego repertuaru dodał jedną z najbardziej znanych kompozycji napisanych do filmu, koncert Richarda Adinsela The Warsaw Concerto. Rafał Łuszczewski, światowej klasy pianista, ponownie odwiedza Australię. Witam pana serdecznie.
Witam, dzień dobry.
W ostatnich dniach wystąpił pan w Canberrze i w Sydney. W Canberrze recital na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Chopina, a później występ w polskiej ambasadzie i w polskim konsulacie. Podróżując po świecie, występując na świecie, a także mając powiązania z placówkami edukacyjnymi na świecie, jak dobrze znana jest muzyka polskich kompozytorów? Chopina zakładam, że wszyscy wszędzie dobrze znają, ale innych, mniej znanych, chodzi o twórczość na przykład już Szymanowskiego, Bacewicz. Czy można powiedzieć, że nasi polscy kompozytorzy ujrzeli światło równie tak samo jak kompozytorzy innych krajów, pochodzący z Niemiec, Francji?
Tak, powiem tak, no Szymanowskiego i Grażyny Bacewicz no, raczej nie da się porównywać z popularnością Beethovena czy Mozarta, więc to w ogóle jakby nie ten level popularności. Natomiast rzeczywiście, jeśli już wymieniamy te dwa nazwiska, Szymanowski chyba trochę bardziej jest spopularyzowany i to głównie był taki moment, kiedy w Wielkiej Brytanii zaczęto dużo grywać i nagrywać Szymanowskiego. Również był taki moment, kiedy odkryto Mikołaja Góreckiego, jego trzecią symfonię i to zaczął być, to był taki hit nagraniowy. To była też postać polskiego kompozytora, która się jakoś tak upowszechniła. Grażyna Bacewicz, owszem, najczęściej jest wykonywana przez skrzypków, ale muszę tutaj wspomnieć, że ja też mam osobisty tutaj wkład w popularyzację muzyki Grażyny Bacewicz, ponieważ bardzo często wykonywałem jej sonatę fortepianową i o ile mnie pamięć nie zawodzi, to również grałem ją w Australii. No jest jeszcze cały szereg innych kompozytorów, którzy rzeczywiście są mało znani. Powiem na przykładzie dwóch postaci, dwóch kompozytorów, których muzykę nagrałem na jednej z ostatnich płyt. Jest to muzyka kameralna, nagrana przeze mnie Stowarzyszeniem Instrumentów Smyczkowych, kwartetu i tria. Autorami są Józef Elsner, czyli nauczyciel Fryderyka Chopina, czyli ta postać, która pierwsza jakby odkryła w nim muzyczny geniusz i ujawniła go światu. A druga postać to Emanuel Kania, który był z kolei pianistą, kompozytorem, krytykiem muzycznym i wydawcą pierwszego w Warszawie pisanego regularnie, bodajże miesięcznika muzycznego, takiego magazynu muzycznego o muzyce, w którym publikował on recenzje na przykład z koncertów, ale również swoje krytyczne przemyślenia na temat różnych utworów polskich kompozytorów powstających w jego czasach. To jest późny wiek XIX, lata mniej więcej 1860-70. Więc Emanuel Kania i Józef Elsner znaleźli się na jednej z moich właśnie płyt. To kolejne postaci. Natomiast w ostatnim programie koncertu znalazły się też dzieła bardzo mało znanego kompozytora polskiego, Ignacego Friedmana, krakowianina z pochodzenia, urodzonego w Krakowie pod koniec lat 1800, który uczył się u Leszetyckiego w Wiedniu, który zrobił wielką karierę na początku XX wieku. A później w związku z wybuchem II wojny światowej znalazł się w Australii i tutaj mieszkał przez bodajże 10 lat, bo zmarł w 1949 w Sydney. Więc Ignacy Friedman, kolejny polski kompozytor u mnie w programach, myślę, że też mało znany. Jeśli ktoś będzie miał ochotę zajrzeć na mój kanał, w jednym z serwisów streamingowych.
Chyba YouTube, tak? Chciałam ci wszyscy, dobrze? Którzy będą chcieli pana znaleźć, to znajdą pana na Facebooku, na YouTube. Panie Rafale, dlaczego pytam o tą polską muzykę? Mówi się w tych środowiskach muzyków, często mówi się o tym, że tych polskich kompozytorów, właśnie tych mniej znanych, Chopina wszyscy kochają na całym świecie, prawda?
Tak, Chopina promować nie trzeba. Nie trzeba, Chopin dokładnie. Już się ale mówi się, i jest dostatecznie wypromowany. Tak.
Ale mówi się, powinniśmy promować innych polskich kompozytorów, bo są równie fascynujący.
To się zmienia. Myślę, że Szymanowski naprawdę jest już znany i muzykom, i melomanom. Wszystkim tym, których interesuje muzyka dwudziestowieczna, doskonale kojarzą to nazwisko. Myślę, że melomani z kolei, tacy, którzy lubują się w muzyce współczesnej, na pewno doskonale kojarzą nazwisko Pendereckiego, Krzysztofa. Jest to też postać bardzo mocno promowana przez i polskich muzyków, i przez fundację prowadzoną przez jego małżonkę, różne gremia polskie i polskie też instytucje. Tych kompozytorów jest wiele. Myślę, że muzyka symfoniczna też, na przykład Karłowicza, znalazła sporo uznania wśród melomanów i jest grywana, zwłaszcza skrzypką. Znany jest przepiękny koncert skrzypcowy tego autora, więc to jakby zależy też od tego, czym kto się interesuje i jaka muzyka do niego najbardziej przemawia czy trafia. Myślę, że melomani doskonale orientują się przynajmniej wśród niektórych polskich nazwisk, na pewno nie wszystkich, no bo też i nie wszystkie weszły do jakiegoś takiego kanonu światowego. Trudno się na to obrażać, bo i w innych krajach też nie wszystkie nazwiska, nie wszyscy kompozytorzy się w tym światowym kanonie znajdują.
Na pytanie, dlaczego na przykład większa liczba skrzypków nie sięga po Wieniawskiego w Australii? No nie ma odpowiedzi właściwie. Czy odległość Australii od Europy powoduje to, że może nie mamy na tylu pedagogów, którzy mogliby odpowiednio wytłumaczyć na przykład, jak zrozumieć utwory, które są mocno oparte na polskim folklorze, na przykład Kaprys Bacewicz czy Wieniawskiego Pieśń Polska. Tego się nie słyszy. Czy to jest tak właśnie, aha, że po prostu nie ma pedagogów, którzy mogą wytłumaczyć, jak to rozumieć? I dlatego się po to nie sięga.
Być może jest w tym jakaś część prawdy, ziarno prawdy. Ja myślę, że Wieniawski akurat, dobrze, że pani też wymieniła to nazwisko, absolutnie częścią kanonu wykonawczego dla wszystkich skrzypków na świecie. I wszyscy skrzypkowie, którzy do jakiegokolwiek konkursu się szykują, widzą to nazwisko w programach czy w repertuarze konkursów. Jeden czy drugi koncert skrzypcowy Wieniawskiego zawsze w programach konkursów się znajduje, więc na pewno nie jest to obce nazwisko. Kaprysy Wieniawskiego też są grywane wszędzie i pod każdą gwiazdą tego globu. No pewnie nie aż tak często jak Paganiniego, ale na pewno należą do jakiegoś takiego twardego kanonu wykonawczego dla skrzypków. Natomiast poruszyła pani taki element właśnie tej ludowości i tego pierwiastka narodowego w muzyce polskiej. No to oczywiście jest pewna trudność, ale tę samą trudność możemy znaleźć w wykonawstwie muzyki Chopina, którą też niby grają wszyscy i jak powiedzieliśmy, nie potrzebuje żadnej promocji, bo jest tak doskonale wypromowana, a niemniej jednak wciąż ze zrozumieniem tego pierwiastka ludowego w mazurkach są olbrzymie kłopoty i nie każdy wcale to potrafi. Podobnie zresztą z uchwyceniem charakteru poloneza. Zawsze w pierwszym zdaniu zawsze opowiadam studentom, że pamiętajcie, że polonez jest dostojny, a nie podskakiwany, nie przytupywany. To zupełnie inne tańce. W innych tańcach są przytupy i podskoki, a nie w polonezie.
No bo polonez jest chodzony.
Jest elegancki, tak. Jest dostojny, chodzony. Wcale nie dla wszystkich pianistów jest to oczywiste. Proszę mi wierzyć. I to nawet dorosłych pianistów. Nie mówię tutaj bynajmniej tylko o studentach. Proszę mi wierzyć, że ten pierwiastek polski no jest specyficzny i sprawia trudności zawsze, wszędzie. No, wymaga pewnego zrozumienia, wymaga pewnego może zgłębienia troszkę tej charakterystyki tych ludowych tańców, prawda? No bo jeżeli zabieramy się do mazurków na przykład, no to dobrze by było zobaczyć sobie na tym wspomnianym już YouTubie, jak wygląda tańczenie mazura.
Całe szczęście, że jest YouTube, prawda?
No więc właśnie, mamy YouTube, mamy jakieś nagrania, mamy całą mnogość różnych zespołów ludowych, które wspaniale wykonują te tańce, więc myślę, że to jest jakieś takie bare minimum, które pianista grający na przykład mazurki powinien wykonać, żeby się zapoznać z tymi tańcami, co to w ogóle, na czym to polega, prawda?
Nasza technologia nam pomaga, dostęp do internetu i to, że właściwie dostępne jest wszystko na wyciągnięcie ręki, na pewno pomaga, aczkolwiek idą z tym pewne zagrożenia. I tutaj mam ostatnie pytanie. Jak pan postrzega muzykę sztuczną, gdzie nie jest ona wykonywana, tworzona przez muzyka, przez człowieka, ale jest ona generowana przez sztuczną inteligencję, przez AI. Czy sztuczna inteligencja nam zagraża w tym zakresie, w zakresie muzyki, która no jest przecież jest ekspresją bardzo, bardzo taką ludzką, z takim ludzkim elementem. Jakie pan ma na ten temat zdanie?
Jak postrzegam muzykę generowaną czy wytwarzaną nie przez ludzi? W ogóle jej nie postrzegam, nie uważam jej za muzykę. Natomiast drugie pytanie, czy zagraża nam AI? Tego jeszcze nie wiem. Nie chcę być jakimś hura optymistą i powiedzieć, że nie, a też nie chcę być hura pesymistą i powiedzieć, że tak. Jeszcze do końca nie wiemy, czy to będzie coś, co nam będzie pomagać w pewnym sensie. To znaczy, będzie nam pomagać przede wszystkim w dziedzinach naukowych na przykład, a nie w tej sferze działalności człowieka, która jest związana z twórczością, z tworzeniem czegoś, prawda? Z twórczością artystyczną mam na myśli, tak. Prawda? Tworzeniem artystycznym. No bo jednak można zaprogramować jakieś, powiedzmy, urządzenie robotyczne, które namaluje nam obraz, ale to znowu nie będzie ekspresją duszy jakiejś, czy powiedzmy przeżyć, czy emocji twórcy, prawda? Podobnie jest też z muzyką, prawda? Muzyka powstaje w związku z jakimś doświadczeniem, przeżyciem, emocją, czasem przeżyciem chwili. Zarówno powstaje pod piórem kompozytora, jak i na scenie pod palcami wykonawcy w ten sposób. Więc tutaj rolę jakichś sztucznej inteligencji no, nie uważam, żeby mogła jakąś odegrać w tych dziedzinach.
Także pozostaniemy cały czas potrzebni. Wielu artystów z pewnością tego sobie życzy, że nie będą zastąpieni technologią. Panie Rafale, jakie następne kroki? Jeszcze dzisiaj, 4 maja, jest pan w Australii. Jaką drogą wraca?
Jutro. Wraca
pan do
jutro
Polski.
Jutro już odlatuję, jutro już wracam do Polski. Będę niebawem też koncertował w Londynie. Proszę mnie śledzić, wszystkich państwa, których zainteresowała nasza rozmowa. Proszę właśnie o jakiś feedback, odezwanie się przy pomocy którychś z tych mediów, o których żeśmy wspominali, mediów społecznościowych. Także będzie mi miło spotkać się na koncercie, czy tu w Australii, czy gdzieś indziej w świecie, czy to w Polsce, czy w jakimś innym kraju z Państwem.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był światowej klasy znany pianista, wirtuoz Rafał Łuszczewski, a za uwagę dziękuję Państwu Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.